Kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, w studiu gość, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności pedagogika ogólna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, profesor Aleksander Nalaskowski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Mogę mówić, że z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika?
No, zdecydowanie tak, no, w tej chwili już tak.
W tej chwili już tak, bo pan profesor został odwieszony, bo był zawieszony na 3 miesiące w swojej działalności naukowej za to, że napisał felieton do tygodnika Sieci. Felieton opisujący jego refleksje dotyczące środowisk LGBT. Jeszcze raz, by pan profesor napisał po tym wszystkim ten felieton?
Może napisałbym ostrzej. Ja nie pisałem o środowiskach LGBT, one stosunkowo mało mnie interesują i nie leżą również obszarem moich zainteresowań. Ja pisałem o marszach, o publicznym manifestowaniu, o tym karnawale LGBT, który przetacza się przy pomocy takich wędrowych, dowożonych autokarami. Często, no, to widziałem w Białymstoku, 7 autokarów na obcych rejestracjach uczestników. I to tacy ludzie, którzy się pojawili i gwałcili tę tożsamość symboliczną tych miast. Jeżeli ktoś na Podlasiu, było to szczególnie dotkliwe, ponieważ ja widziałem tam, ja znam Podlasie dobrze, ja mam stamtąd żonę, od 40 lat jestem właściwie, mógłbym być przewodnikiem po Podlasiu. To jest, jak wiemy, teren konserwatywny, teren bardzo wiejski, a więc ta tożsamość, natura chłopska jest tutaj, ma tutaj decydującą rolę. Jest to teren, który jest bardzo, bardzo pobożny. Tam rzeczywiście religijność na Podlasiu, zwłaszcza w małych miejscowościach, jest absolutnie wyjątkowa. Nie spotykana chyba, zwłaszcza na zachodnich terenach Polski, ale tutaj nie mam żadnych danych, żeby to, ten wątek dłużej ciągnąć. Tam
uważa
jest
pan
wyjątkowa.
Profesor, że specjalnie takie miejsce wybierają te ruchy?
Tak, tak. I dlatego to jest gwałt. To jest tak jak rodzaj takiego sadystycznego gwałtu na kimś niewinnym. Podlasie pod tym względem jest niewinne.
Ale to znaczy, że mieszkańcy Podlasia, takich osób, które są na marszach równości, czyli na przykład panów ze stanikami na głowie, upudrowanych na biało, albo panów,
albo pani udający zakonnice i całujące się tak, albo dwóch panów jakby udających kopulację, to właśnie owi gogusie w rurkach, których opisałem, albo ja tam stałem za tym szpalerem i ci maszerujący tak radośnie pokazywali mi środkowy palec, tak zwanego faka, na zasadzie i co nam zrobisz? Nic nie, jak w misiu, i co pan nas zrobi? Nie mamy pańskiego płaszcza. Tak ładnie tutaj za murem policji. I policja była po to, żeby mnie pacyfikować, bo przecież oni byli w pokojowej manifestacji, prawda? Zresztą, jeśli pani pozwoli, tylko taki wątek. Ja poruszyłem to wcześniej, 3 tygodnie wcześniej, w takim tekście obszernym w Sieci. To nie był felieton, bardzo poważny tekst, pod tytułem Białystok i okolice. Ja tam na przykład postulowałem, żeby w ogóle, nadal bym to postulował, żeby zdelegalizować organizacje LGBT, żeby zdelegalizować możliwość robienia takich marsz, żeby LGBT zaliczyć do szkodliwych, tak samo jak komunistyczna czy faszystowska.
To, że są to grupy zorganizowane, to za tym też przemawia to, że jeśli są organizowane w tym samym terminie w dwóch miastach, to się okazuje, że na jeden z takich marszy przyszła tylko jedna osoba, bo wszyscy pojechali na marsz do innego miasta, czyli wyświadczyłoby
no
o tym, że takie środowiska w tych miastach nie ma.
Gazet lokalnych, które są właściwie wszystkie ważniejsze tytuły gazet lokalnych w całej Polsce są Verlag Passen, Passawa się to chyba nazywa, ta miejscowość po polsku w Niemczech, niedaleko Norymbergi. To jest grupa i teraz wszystkie te gazety mają określony model, one mają ten sam krój, na przykład ten sam wygląd stron internetowych i donoszą w tym samym tonie. I tak na przykład jedna z gazet na naszym terenie, manifestację 6 dziewczyn ubranych na czarno, tak zwane dziewuchy dziewuchom, czy coś takiego, przedstawiła w galerii 37 zdjęć. To jeszcze tylko brakowało zdjęć rentgenowskich tych dziewczyn, bo już wszystko zostało pokazane. 7 dziewczyn na 37 zdjęciach po kolei pokazane, jak to manifestowały. W epizodycznej manifestacji.
Panie profesorze, bo tygodnik Sieci to nie jest tygodnik UMK, tak? A został pan ukarany za felieton. Czy ktoś pana pozwał? Jakaś osoba cywilna, czy pana pozwała
no
za te
jest,
słowa,
jeszcze
które
jest czas,
zostały
jeszcze
w tym
dostałem. Myślę, że jakieś pozwy
użyte
się tam mogą szykować. Będę się bronił. Tak było kilka lat temu, kiedy napisałem, że jestem przeciwny adopcji dzieci przez pary homoseksualne, bo w ten sposób homoseksualizm by się, cała nauka mi to podpowiada, by się reprodukował, wszystkie rodzinne są bardzo silne, najbliższe, no to pozwano mnie, proces się toczył 2 lata w Warszawie z artykułu 212, czyli tak zwanej mowy nienawiści. Mowa nienawiści to jest nic innego jak kompendium wiedzy o cenzurze. I okazało się, że zostałem uniewinniony, ponieważ ja nie obraziłem nikogo, a wyraziłem tylko opinię, tak? Tak to było. Także to nie pierwszy raz, myślę, że będą jakieś pozwy.
A to, co pana profesora spotkało, czyli to zawieszenie, to taki instytucjonalny atak na wolność słowa? Bo ja się boję tego troszeczkę, tak. Że profesor Andrzej Tretyn to, no to jest też osoba, która pełni pewną funkcję. On jest wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na kadencję, tak, 2016-2020 i zrzesza ta konferencja 107 uczelni akademickich. I się boję, że takie postawy jak profesora Andrzeja Tretyna będą pewnym wyznacznikiem dla innych rektorów w całej Polsce.
Myślę, że
bo to jest taka
już,
wierchuszka tej konferencji
nie. Myślę,
rektorów.
Myślę, że teraz już nie. No ta sama konferencja rektorów poparła głos rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który bardzo ostro potępił arcybiskupa Jędraszewskiego, również w ostrych słowach. I ta konferencja poparła go. Znaczy, ja nie chciałbym się wypowiadać o ciele, którego nie znam. Ja nigdy nie byłem rektorem żadnej uczelni, w związku z tym nie wiem, jak tam wyglądają obrady, jakie są głosy i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o
to... Ale panowie rektorzy mają takie stowarzyszenie i jednym z członków władz tej konferencji, tak, rektorów jest profesor Andrzej Tretyn.
Tak, to jest ważna instytucja w życiu akademickim. Ona bardzo, od niej wiele rzeczy zależy. Natomiast pan profesor Andrzej Tretyn, ja nie chciałbym tego komentować, bo to jest, w ogóle ja ubolewam, że ta sprawa wydostała się, ona by miała zupełnie inaczej, inny wydźwięk, gdyby rzecznicy UMK nie pobiegli z tym do prasy, do Gazety Wyborczej, między innymi lokalnej i tak dalej. Gdyby to zostało tak, jak powinno zostać, między podwładnym a przełożonym, między pracownikiem a pracodawcą. Tymczasem to ujrzało światło dzienne i wywołał zupełnie niekontrolowaną erupcję, z jednej strony ogromną, bo na hashtagu Murem za profesorem prawie 33 tysiące podpisów.
Ponad 30 tysięcy osób się podpisało Murem
ponad
za profesorem.
Ponad 33 tysiące. Tam,
czy
prawie,
tak.
A jeszcze mnóstwo maili organizacji, od hierarchów kościelnych, tego wszystkiego wspierających mnie, czy jakby inaczej, nie konkretnie tekst felietonu, ale wspierających, buntujących się przeciwko zawieszeniu z tego powodu.
Ale ja powiem też więcej. No, szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański wnioskował, interweniował u premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zawieszenia
tych
pana.
Ja spraw politycznych, ja wiem, ale ja tego nie śledzę, zresztą one są przede mną zamknięte. Ja wiem, oczywiście wiem, bo dostałem kopię tego listu, który dotarł również do pana rektora. Ja tylko powiem rzecz następującą. Profesorowie, znaczy zdarza się, pracownicy robią plagiaty i nie bywają zawieszeni, tak? To znacznie, to jest skaza na godności profesora, tak? Zrobić plagiat.
Bo zarzut wobec pana profesora był taki, że to jest niezgodne z godnością profesora.
Tak, no to ja już kiedyś to powiedziałem. To znaczy, wolno robić plagiaty i to jest zgodne. Wolno być tajnym współpracownikiem przez wiele lat i donosić na kolegów i to jest zgodne i można pracować. Byle nie pełnić funkcji, ale można pracować i odbierać nawet nagrody od rektorów za długoletnie wspieranie uczelni, czy jakoś tak.
Można, jak profesor Joanna Senyszyn, napisać na portalu społecznościowym, że żołnierze wyklęci to byli gwałciciele i zbrodniarze zabijający dzieci. I tak, z tego, co wiem, na nią żadne represje nie spadły.
Mało tego, stała się przez to gwiazdą mediów lewicowych. Więc ja w sumie, ja nie wywołałem tego konfliktu. Tak, ja naprawdę napisałem tylko felieton, który ma, dokładnie miał, wczoraj policzyłem, 4830 znaków i to było wszystko, co napisałem. To był cały mój udział. Reszta się działa bez mojego udziału, zarówno to poparcie masowe i tak dalej. Niestety docierał do mnie również hejt, czy też inaczej nawet pogróżki, takie dwie zapamiętałem, że wiemy, do której szkoły chodzi twoja wnuczka, czy inaczej, czy twoja wnuczka chodzi do szkoły i tutaj wymieniona nazwa, i drugi, że masz nowe autko, nie szkoda ci go, gdyby się spaliło, więc dostawałem takie pogróżki, ale lokalna gazeta poinformowała tylko o pogróżkach w stosunku do rektora. Nie odpowiadam ani za hejt na siebie, ani za hejt na rektora. Również nie inicjowałem żadnej z tych akcji poparcia mało tego, byłem nimi zdumiony i przyjmowałem je z ogromną pokorą. Ja nie jestem typem bohatera.
To może być taki przyczynek do dyskusji na temat wolności słowa na uczelniach?
W ogóle na stan wolności słowa, bo znaczy gdzieś tam zostaje zawieszony jakiś prowincjonalny profesor za felieton, który de facto jest utworem literackim, a odbywa się to bez jakby bez analizy. Ja mówię nie kolej się o tym przypadku. Generalizuję, że tu trzeba by zrobić jakąś analizę, czy rzeczywiście jako felieton to można napiętnować, ale to już pomijam mój przypadek. A z drugiej strony w internecie można wypisać nieprawdopodobne rzeczy i tego nikt nie tropi, nie próbuje ukarać. Można grozić, poniżać, kłamać, jak to się mówi, fejkować, wymyślać fakty, tak? Myślę, że przyszła cała machineria, która pewnie nam jakichś haków wyszukuje. No między innymi wiem, że próbowano dotrzeć do IPN-u, czy nie byłem tajnym współpracownikiem kiedyś, bo no, wszystkie ręce na pokład, tak?
Wydaje się, że tutaj to nasza obecna władza stoi na straży tej wolności słowa, bo i Jarosław Gowin, i doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz, i wspomniany Krzysztof Czabański, oni się też tutaj za panem ujęli, no więc chyba sobie trzeba tego życzyć, żeby władza pilnowała tego, żeby wolność słowa była jednak zachowywana w Polsce.
Tak, jakkolwiek dyskusja o wolności słowa jest niezwykle ważna. Taka konfekcjonowana wolność słowa, że cokolwiek, co innego wolno teologowi, a co innego wolno profesorowi, to nie, albo jest wolność słowa, albo jej nie ma. Albo coś jest, albo nie ma. Nie ma reguły z wyjątkami, bo jeżeli są wyjątki, to znaczy, że nie mamy do czynienia z regułą.
Bardzo dziękuję. Gościem kluczowego tematu był profesor Aleksander Nalaskowski.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.